Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Po wyjściu z sali odpraw Abel powrócił do swojego gabinetu. Zapewne Martin Beck nazwałby to pomieszczenie niegodną oficera policji mysią norą, ale Abel nie narzekał. Zawsze uważał, że jego spartańska cela sprzyja koncentracji i skupieniu myśli. Przez kilka następnych godzin uważnie studiował notatki przygotowane przez Kukulkę i Plaskowica. O godzinie 17 uznał, że na dziś wystarczy. Ciekawe, co przyniesie najbliższy dzień. Westchnął i podszedł do okna. Miał zaufanie do swojego instynktu, a ten podpowiadał mu, że sekcja zwłok Rotenberga może bardzo zaskoczyć komisarzy Molla i Kellermana. Zamknął okiennicę i zmierzał już ku wyjściu, gdy niespodziewanie do drzwi zapukał oficer dyżurny. — Panie radco, wiadomość dla pana. Jakiś młody chłopak zostawił ją przed kilkoma minutami w dyżurce. Abel zatrzymał policjanta i wziął kartkę do ręki. Kilka krótkich zdań napisanych było na maszynie. — Christian, mam dla ciebie ważne informacje. Temat burmistrz, kolekcjoner i spółka. Czekam w Sopocie na budowie pensjonatu przy Heimstrasse 4 o godzinie 19. Będę z ciekawym informatorem. Nie dziw się, wszystko wyjaśnię na miejscu. Martin Beck. Jak wyglądał ten chłopak? Zapytał policjanta, ponownie czytając kartkę. Pytałem, policjant zafrasowany wzruszył ramionami, ale dyżurny niewiele może powiedzieć. Chłopak miał kaszkiet na głowie. Zostawił tylko wiadomość i szybko zniknął. Poza tym, panie radco, na dyżurze był akurat Bierman. Umówmy się, do orłów to on nie należy. Abel wahał się tylko przez chwilę. Odnajdźcie radcę Plaskowica i przekażcie mu kartkę. Powiedzcie, że jadę na Heimstrasse 4. Niech się tam pojawi jak najszybciej. Zrozumieliście? Możecie odejść. Wziął służbowego Adlera i już po kilku minutach mijał dworzec kolejowy, kierując się na północ w stronę Sopotu. Ulice o tej porze były pełne ludzi. Gromady podchmielonych gdańszczan okupowały ogródki piwne i restauracje. Zatrzymał się przy samym skrzyżowaniu. Musiał poczekać na przejście oddziału SA maszerującego przy biciu werbli z rozwiniętymi sztandarami. Prowadzący ich wysoki Truppführer z pasją uderzał podeszwami podkutych buciorów o bruk. Wyglądał jak archetyp idealnego Aryjczyka z plakatów propagandowych. Wysoki blondyn, sprężysty jak trzcina, gotowy na wszystko. Ich spojrzenia na chwilę się spotkały. Policjant wyczytał w oczach Truppführera całą głębię pogardy dla takich jak on. Dobrze ubranych, sytych mieszczuchów, rozpartych w limuzynach, więcej wartych niż roczny żołd całego tego plutonu nędzarzy, chcących obudzić Niemcy. Stojący na chodnikach ludzie bili brawo maszerującym. Jakaś matka w zielonej sukience biegła wzdłuż przemarszu z kilkuletnim brzdącem, jakby nie chciała nic uronić z tej demonstracji męskiej tężyzny i brutalnej siły. Stojący obok staruszek w pocerowanej marynarce nie ukrywał łez płynących mu z oczu, że też jeszcze tego dożył. Niemcy znowu stają się wielkie. Abel odwrócił wzrok. Od dawna nie miał już wątpliwości, że Gdańsk, który znał, powoli odchodzi w przeszłość. Po kwadransie dojechał do Sopotu. Ulica, której szukał, biegła od stacji kolejki w górę ku wzgórzu porośniętemu sosnowym lasem. Okolica wyglądała dość ponuro. Sopot zamożnych willi i równo przystrzyżonych klombów znajdował się dobre 2 kilometry stąd. Blisko było za to do granicy z Polską. Z tego co pamiętał, w tej części Sopotu wyrastały raczej osiedla niedużych domków dla rzemieślników i niższych urzędników, a nie pensjonaty. Początkowo nie zauważył żadnej rozgrzebanej budowy. Pojechał wolno pod górę, aż do skrzyżowania z Kamerad-Schaftweg i zawrócił. Dopiero teraz dostrzegł w zapadającej ciemności smukły kształt budynku, którego rozmiary sugerowały przeznaczenie pod pensjonat. Nie mylił się. Ulica na tym odcinku pogrążona była w mroku. Reflektorami Adlera oświetlił przekrzywioną tablicę z napisem Budowa, pensjonat Villa Helena. Wysiadł z samochodu i rozejrzał się dokładnie. Nigdzie nie zauważył żadnych śladów życia. Martin Beck musiał znajdować się w drugiej części budynku od strony podwórza. — Martin, już jestem! — zawołał. Ale odpowiedziała mu tylko martwa cisza. Pozostawił włączone światła w samochodzie i ruszył ostrożnie w tamtą stronę. Podwórze zawalone było stosami cegieł, szalunków i drutów zbrojeniowych. Wymijał zwaliste pakunki przykryte brezentem, starając się nie nadziać na jakiś drut czy pręt. Poruszał się ostrożnie, przeklinając w myśli przyjaciela za wybór tak konspiracyjnego miejsca spotkania. Jednocześnie narastała w nim ciekawość połączona z lekkim podnieceniem. Dobrze znał Martina i jego uporządkowaną, racjonalną naturę. Jego przyjaciel lubił się w życiu dobrze zabawić, ale takie konspiracyjne podchody na pewno do takich zabaw nie należały. Świadomość tego faktu wyostrzyła jego czujność. Wymacał ręką zimną stal pistoletu. Poczuł, jak pot zrasza mu skronie. Niedomknięta okiennica z trzaskiem uderzyła o framugę. Zimne światło księżyca zaczęło wydobywać z ciemności wierzchołki drzew. Jakiś ptak ostrzegawczo zatrzepotał w ciemnej gęstwinie i odleciał, szeroko rozpościerając skrzydła. Abel zwolnił kroku i w momencie, gdy zatrzymał się, aby zdecydować, co dalej, dostrzegł wątłe światełko w suterenie budynku. Martin widocznie postanowił poczekać w środku. Zszedł ostrożnie po kilku schodkach i pchnął niewielkie drzwiczki wiodące do podziemi budynku. Przed nim rozpościerał się prosty korytarz. Z wnętrza śmierdziało wapnem i szczynami. Źródło światła musiało znajdować się za załomem muru. Żałował, że nie wziął ze sobą latarki. Doszedł prawie po omacku do zakrętu i wkraczał już w strefę światła, gdy niemal instynktownie wyczuł jakiś ruch skierowany w swoją stronę. Uchylił się natychmiast i zarejestrował jedynie podmuch powietrza. Czyjaś ręka, przedłużona metalowym prętem, ze świstem dosłownie o milimetr minęła jego głowę. Wyuczonym ruchem chwycił tę kończynę i przyciągnął do siebie. To wystarczyło, aby przeciwnik stracił przewagę wypływającą z zaskoczenia. Chwycił oburącz tę wrażą kończynę i z całej siły uderzył nią o swoje wysunięte kolano. Kość chrupnęła, dał się słyszeć przeraźliwy ryk wściekłości i bólu niewidzialnego przeciwnika. Pochylił się do przodu, aby zobaczyć twarz napastnika i wtedy usłyszał kolejny świst. Światło nagle zgasło, tak jakby ktoś wyłączył prąd w całej jego głowie.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.